między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Witam serdecznie w dzisiejszym wyjątkowym Między Niebem a Ziemią, w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia. Świąt, które są przecież symbolem szczęścia, radości i rodzinnego ciepła. Ale w Wielkopolsce znajdziemy osoby, dla których ten czas nie zawsze kojarzył się z takimi wartościami i emocjami. Dzisiaj o Bożym Narodzeniu porozmawiamy z mieszkankami Leszna, które dopiero w Polsce mogą cieszyć się w pełni tym magicznym czasem. Janina Tonicka do Polski przyjechała z Kazachstanu dopiero w 1994 roku. Wcześniej z polskich świąt cieszyła się Janina Okonek, mieszkająca uprzednio w okolicach jeziora Bajkał. Obie przez lata Boże Narodzenie obchodziły na nieludzkiej ziemi. Zapraszam do wysłuchania materiału Jacka Marciniaka.
Jeżeli mówić o moim dzieciństwie, jak byłam małym dzieckiem, to wszystko robiło się potajemnie.
Dlaczego?
No, bo to było zakazane. My byliśmy jako Polacy prześladowani. W naszej wiosce była komenda, policjant. 3 kilometry do innej wioski, tam trzeba było chodzić do szkoły, to musieli brać przepustkę u policjanta. No i zakaz religii był wszystkiego. Jedynie co można było, tylko pracować.
Czyli potajemnie urządzaliście święto? W konspiracji?
Tak, w dużej konspiracji, bo religia katolicka, polska w ogóle była prześladowana tak, jak i my Polacy.
Zakazana?
Zakazana, tak, bo powiem tak, że 30 kilometrów od nas była wioska, nie wioska, taka miejscowość, jakby powiat. I tam była cerkiew. Rosjan trochę była taka wioska osadników Rosjan, które w tym czasie była granica rosyjska. I oni tak tam zostali i już założyli swoje rodziny, to przodkowie i tak oni tam mieszkali. To oni mogli sobie pozwolić jechać do cerkwi, modlić się tam. W niedzielę zawsze była uszykowana wóz taki z końmi i oni jechali. Ja zawsze mamie swojej mówiła, dlaczego my nie możemy tam pojechać też modlić, dlaczego my zamykamy.
Jak wyglądały w takim razie te konspiracyjne przygotowania do świąt?
Po pierwsze, było bardzo ciężko, bo było mało jedzenia w dzieciństwie. To same takie, co można było, chlebek był, olej, cebulka, to było. I śledź, bo to sprzedawалось w sklepach, w dużych takich beczkach. Tego. Także śledź był. А pozostałe rzeczy, co ta mama mogła, chlebek to też trzeba było, my mieszkali na brzegu wioski i obok nas mieszkali rodzina niemiecka i oni mieli takie urządzenie do mielenia ziaren pszenicy i my tam chodziliśmy, to można było tam zmielić trochę tej mąki i coś sobie upiec. Mama była bardzo wierząca, także my całą rodzinką wystawiała obrazy, bo chowane były na dzień i my modliliśmy.
To była taka skromna Wigilia.
Tak, to była bardzo skromna Wigilia.
Pani przez kilka lat Boże Narodzenie spędzała w Związku Radzieckim.
Tak, myśmy po prostu mieszkali w takim baraku. Barak miał długości 120 metrów. I piętrowe łóżeczka. To było bliżej tego jeziora wielkiego, Bajkał. Przez 3 lata nie mieliśmy w ogóle żadnego adresu. Po 3 latach dopiero przeprowadzili nas nad rzekę Irtysz i województwo było Omsk. Tobolsk był taki powiat. Nasza wieś Uść-Szysz.
Pamięta pani, jak wyglądała Wigilia Boże Narodzenie w tamtych czasach za pani dzieciństwa?
W czasie w ogóle dostawaliśmy raz na tydzień 1 kromkę chleba, początkowo. A mamusia, ponieważ pracowała, to dostawała 2 kromki. I tą 1 kromkę, owiniętą tam w liście i tak dalej, żeby nie wyschła, myśmy to trzymali, tak zmieniali co miesiąc, żeby na Boże Narodzenie. Dzieliliśmy się właśnie tą kromką, którą mama nie zjadła i tak właśnie zawsze i to w wielkiej tajemnicy musieliśmy to robić. Bardzo wielkiej tajemnicy. Nie wolno było ani kolęd śpiewać, ani nic. My i tak śpiewaliśmy, bo my małe dzieci, to dostawaliśmy klapsa, jak to się mówi, i się szło dalej, śpiewaliśmy. 6 lat i 4 miesiące to jest ogromne przeżycie. To chlebek to była święta rzecz, myśmy nie mieli nic do jedzenia. To, co w lesie żeśmy sobie znaleźli, to zjedliśmy, a jeżeli nie, to nie.
Później już, jak ja założyłam rodziny, już stała sama pracować i już było lepiej. Był Breżniew, tym pierwszym sekretarzem, to już można było poruszać się po najpierw z 59 do 65 roku można było w granicach województwa. Нам, полякам, было позволено. А позже можно было уж ездить по целым Związku Radzieckim, уж позволено, уж можно было иметь паспорт. И... Также в своей родине я старалась завжди теж идти следами мамы. Костела не было. Также мы молились мы теж сами. А на Вигилии это завжди робила то, что мама завжди робила уж. Так, памятам дзяцінства, же скромне ядзенне, постне, а на другі дзень можна было цось есці юж Божа народзэння 25 года. Дзень быў з працы і 24, і 25, і 26, так же не было можлівості адпочынць там таго.
Які потрави пані приготовувала на свята?
Пірожкі з макем, рускі з капустом з грибами, рибка завжди з грибами, одєння з шлівками, то... Такий родзай тієї рибки було. Ружні салатки робила. Ну, ж можна було все робити. Не було у нас овоцю. Навіть в тих часах овоці з'явилися вже на кінець 80-х років.
А якісь специфічні потрави, яких в Польщі нема?
Наприклад, я роблю пірожки з маком ще. То мама робила, і те пірожки з маком, то я не слышала щось такого. А так то само.
А коли могліще вже офіційно святувати, обходити Боже Народження?
Ну, я powiem, że w 90-tych latach do nas przyjechał ksiądz z Polski, początek 90-tych lat. I kościół był taki, można powiedzieć, że jedna rodzina ustąpiła swój dom i w tym domu odbywali się nabożeństwa i msza i wszystko. I pasterki też, to już my uczestniczyliśmy.
To dla was miało duże znaczenie, prawda?
Tak, tak. Для меня то и сейчас дуже значение то ма, бо власне брак того в дитинстве то заставило свой след, напевно.
Памята пани свою первую вигилию, первое свято Божьего народзения ту в Польсце?
Ну, то было 24-го, первый день, как мы приехались мы туда, але приехались мы до тёти, до Кемпна. І там робились ми колацію вігілійну і були ми на пастерках в тим костелі в Кемпні.
То таке незапам'яне свято, бо перше в Польщі.
Так, так. І повім пану, що я уродилася 24 грудня якраз. Так що для мене то щегульний день і дуже значимо.
А потім колейне вже свято вігілія в Лешні.
Так, вже вігілія в Лешні, і вже свято, то правдиве, і вольний день на другий, з родиною. Дуже тішуся, що моя родина тут, син, цурка. Правдиве і приємне. Я дуже тішуся, що я тут, що забрала тому свою родину і приїхала тут. Бо там би нам прийшлося не було. Зараз вже Польща рушила, власне, і устава вийшла, і вже там забираємо поляків там з Казахстану. Але шкода, що то не робилося вчасні.
Та свята, спосіб обходження свят змінився в пані родині, відкуди єстеся в Польщі?
Ні. Ми обходимо однаково цілий час. І, як завжди, колація, пізній костюлик, на другий день рано мша, обід спільний, так що... Потрави змінилися. І повім так, що їжджелі припомніть мені моє дитинство, і навіть як вже заложила родину і робила свою вігілію, Боже народження, шикувала те їдзення, то було так, що при столі, як ми сиділи, то все було таке, якби несподіванка, бо щоденно того не було. А зараз то вже трохи то інакше, бо не бракує нічого в Польщі. В склепах все є, щоденно можна все купити, то вже так. Але діти пам'ятають те моє дані, яке я робив, наприклад, те пироги, то я мушу їх зробити завжди.
Те з Казахстану?
Те пироги, то так. Така традиція родина, я повім так, що я на Вигілі робив десь до 700-800 пирогів, бо вже тиле знайомих, які, власне, полюбили мої пироги, смакують їм і прошу мене, щоб я їм зробила.
То са пироги на сладко?
Ну, ні. Ну, власне, русські такі пироги, то значить з ім'яками, з тварошки.
Я вім, але те з маком?
А з маком, так. Запрашам пана.
О які потрави пані поширила своє святочне мені? Których w Kazachstanie pani nie robiła?
Ja powiem tak, ja nie za bardzo potrafię zrobić te dania, które tu w Polsce, to już robią moje dzieci zawsze. Jedynie co ja zawsze na Sylwestra jeszcze co robię, właśnie gęś z jabłkami upieczony w piekarniku.
przy stole wigilijnym często pani wspomina to, co było w Kazachstanie, te wigilie z Kazachstanu?
Nie, nie wspominam, mi bardzo ciężko. Ja w ogóle nie lubię o tym mówić, bo to nie ciężkie wspomnienie. Ja cieszę się, że przyszłość moich dzieci, wnuków, teraz już na swoim miejscu i bardzo dobrze im.
Będą mogły oficjalnie zawsze obchodzić święta,
tak,
prawda?
Tak, i obchodzić święta i w ogóle mi podoba się to, że w Polsce dzisiaj spokojnie, nie ma żadnego zagrożenia, że my jesteśmy w takim... Nie ma tam myśli, że nie daj Boże coś się stanie, czy będzie wojna, czy co. Ja jakoś nie przewiduję takiego czegoś tutaj. Ja jestem na tyle spokojna i cieszę się, że ja jestem w Polsce, że mi bardzo dobrze.
Między niebem a ziemią.
Boże Narodzenie nie może obejść oczywiście bez tradycji budowania i umieszczania w kościołach i w naszych domach bożonarodzeniowych szopek i żłóbków. Tych ostatnich jest w Poznaniu naprawdę wiele. Jacek Butlewski oprowadzi nas teraz po Muzeum Etnograficznym, w którym można oglądać te najładniejsze, nagrodzone w niedawnym konkursie żłóbki. Zajrzymy także do kościoła Franciszkanów przy placu Bernardyńskim, w którym znajduje się największa w Europie ruchoma szopka. Oba te miejsca dzieli od siebie zaledwie kilkaset metrów. Sugeruję Państwu zatem krótki, świąteczny spacer.
Żłóbki można oglądać właściwie w każdym kościele. Te najpiękniejsze pokazuje Muzeum Etnograficzne w Poznaniu. Zaprasza Witold Przewoźny.
Myślę, że oryginalność, piękno, ten walor estetyczny na tym bardzo zależy, żeby pokazywać ładne szopki, ale również niekonwencjonalne, różnorodne. Bardzo dbamy o to, aby efektem tej wystawy były szopki, która no, każda jest zupełnie inna. Ale myślę, że jeżeli by poszukiwać jednego, jak gdyby, takiego głównego argumentu, że to te, a nie inne są nagrodzone, to myślę, że poczucie humoru, plastyczność postaci, sceneria, też taka jednoznacznie poznańska czy wielkopolska, więc w tym roku mamy Most Rocha i cała historia żłóbka toczy się między Przęsłami. Jeszcze takiej szopki nie mieliśmy, choć w kolejnych latach Most Rocha się pojawiał, ale w takiej konwencji jeszcze nie. Jest po raz pierwszy dostrzeżony Bałtyk i na Kaponierze ten niezwykły zupełnie budynek został dostrzeżony i zamieniony w miejsce, gdzie to betlejemskie wydarzenie się wydarzyło. Mamy szopki na stadionie, one się pojawiały już w ubiegłych latach, ale w tym roku mamy ten stadion w sposób niezwykle plastyczny, obrazowy, pokazany, a cała scena dzieje się w bramce. Mamy również szopki o niezwykłej plastyczności, również z wypalonej gliny, niezwykle piękne. Mamy szopki, które są całymi jak gdyby przestrzeniami teatralnych zupełnie postaci, z dużą inscenizacją tła, najczęściej z poznańskim ratuszem, ale wtedy proszę się przyjrzeć postaciom, zwierzętom. Tam w jednej szopce no niezwykła krówka i niezwykłe zupełnie zwierzaki. No, budzą nasze poczucie humoru od tej naszej bardzo pozytywnej strony. Są wesołe i o to chodzi.
Warto zobaczyć żłóbki w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Do końca stycznia publiczność może wybierać najpiękniejszą szopkę, a ten największy poznański żłóbek jest pokazywany w kościele Franciszkanów przy placu Bernardyńskim. O szczegóły zapytałem ojca Leonarda Bieleckiego.
No, żłóbek gigantyczny, wchodzimy do kościoła, to już nas ten żłóbek jakoś obejmuje, moglibyśmy powiedzieć zaprasza, aby podejść jeszcze bliżej, chociaż tak podpowiem, że najlepiej ten żłóbek jednak ogląda się ze środka kościoła. Dzieci podchodzą jak najbliżej, dorośli też, ale wtedy połowy rzeczy nie widać. Ze środka kościoła jest najlepsza perspektywa. Co my zobaczymy? Przede wszystkim chcieliśmy w tym roku duży akcent położyć na pustynię, na jednolitość tego stylu, w jakim budujemy, bo zazwyczaj on jest taki dość no, pstry, bywał.
Kolor tego tła to jest taki kolor beżowy, właśnie pustynny.
Tak, taki kolor ziemi troszkę, no pustyni. Pewnie, że ciężko jest tutaj jakby to oddać niecałkowicie, natomiast no, on raczej ma takie ciepłe kolory ten żłóbek w tym roku.
Sprawia wrażenie opakowanego w taką tekturę trochę.
No bo on jest taki opakowany. On jest opakowany, natomiast no, pamiętajmy, że też te światła, które tu są podłączone, one zasadniczo pokazują nam taki cykl dobowy, nie? To znaczy od momentu, kiedy jest bardzo jasne światło od brzasku właściwie do światła w południe białego, przechodzi przez te różne kolory światła, aż gaśnie całe oświetlenie, no i tam się pojawiają światełka w domach, do góry, pojawiają się po nocy ogniska, pasterze, także generalnie o to nam chodziło, nie? Aby pokazać cykl dobowy i aby też dużą wiązką światła oddać moment objawienia się anioła pasterzom. To z Ewangelii Świętego Łukasza o tym czytamy.
Docelowo ile będzie postaci?
Jest około 400 figur, bardzo dużo. Nawet mi się wydaje, że tak jak ktoś podejdzie, to nie uwierzy, chociaż żłóbek jest gigantyczny. Żeby zobaczyć ogrom tego żłóbka, to najlepiej rozpocząć od liczenia baranów, byle nie zasnąć. To wtedy zobaczycie Państwo, że tych figur jest naprawdę dużo. Ponad 400 figur w ogóle, a 40 elementów ruchomych. Natomiast no, roboty tutaj sporo było w tym roku.
Stałymi postaciami, co oczywiste, to jest Maryja, to jest Dzieciątko Jezus, to jest Święty Józef, to są zapewne pastuszkowie, ale są figury, są postaci, które się zmieniają. zmieniają, prawda?
U nas przede wszystkim będzie można zauważyć, że przez kilka poprzednich lat mieliśmy proroków Starego Testamentu. Oni u nas przeobrazili się w pasterzy w tym roku. Mamy ich tutaj dość sporo po prawej, po lewej stronie. Swoją drogą mają twarze rzeźbione, nie jakieś kupione maski, tylko ręczna robota.
Przebierańcy.
Teraz są przebierańcy, bo z proroków stali się pasterzami. Część tych figur, które tutaj posiadamy, no na nasze potrzeby się przeobraża, ale na przykład w tym roku dokupiliśmy kilka aniołów, no i trzeba było im dorobić skrzydła, dorobić włosy, te poszyć szatki małe, także to jest też taka trochę nasza manufaktura.
Skąd są te figury? Czy one są gdzieś wykonywane? Czy to są z waszych dawnych zbiorów jeszcze sprzed 100-200 lat?
Pewnie sprzed 200 lat nie ma. Najstarszymi figurami to jest Święta Rodzina, Józef, Maria, Dzieciątko, Jezus oraz trzy figury pasterzy. Oni stoją z przodu, drewniane figury i archaniołowie, trzech potężnych archaniołów zaraz nad świętym Józefem po prawej i po lewej stronie, a resztę tam już są ci aniołowie dorobieni. Część tych figur jest kupowanych w sklepy z figurami. Są takie sklepy, które zajmują się, przypuszczam, że te firmy produkują także krasnale ogrodowe i tak dalej, nie? A my tu mamy akurat te nasze elementy takie związane ze żłobkiem, ale też są figury robione przez nas. No, daleko nie szukać. Tak jak wspomniałem, chociażby ci pasterze przerobieni z proroków, czy część stroju anielskiego. W ogóle tam do góry, na samej górze, Państwo zobaczą, jest miasteczko. Cała ta makieta jest przez nas robiona. Ten żłóbek, on nie ma szokować nowością, on ma nam przypomnieć o czymś ważnym, co się dzieje poniżej żłóbka, to jest ołtarz. Nie? Taką nowością chcielibyśmy tutaj przy takiej grze świateł, nawiązując do świętego Łukasza Ewangelisty, pokazać tą scenę, kiedy anioł zwiastuje pasterzom, że Jezus się narodził. Nie? Zazwyczaj tam ten moment, gdzie anioł przychodzi do Maryi, jest taki uwypuklony, a my tu chcemy ten moment pasterzy, kiedy tym najuboższym anioł objawia, że urodził się w sumie Bóg, który w ubogiej stajni, tak jak oni zresztą też ubogi, przychodzi do nas.
Takie żłóbki są właściwie w każdym poznańskim kościele, można powiedzieć. W różnych miejscach różnie to wygląda, ale one generalnie są niewielkich stosunkowo rozmiarów. Ten wasz jest gigantyczny. Jak to jest z tymi wymiarami, liczbami, bo one opisują skalę tego zjawiska?
Trzeba powiedzieć, że żeby był duży żłóbek, to potrzeba kilku rzeczy. No, człowieka, który go będzie budował z pasją, miejsca, gdzie będzie można go zbudować, no i jakieś idei, prawda, żeby to nie było tylko budowanie do budowania.
Miejsce jest dobre, bo kościół duży.
Idea jest kapitalna, nasza sięga czasów świętego Franciszka, kiedy to święty Franciszek, on w ogóle zainstalował pierwszy żłóbek w skali 1:1. I trzecia sprawa, no to jest kwestia człowieka, który to robi, to jest ojciec Dobiesław Nieradzik, budowniczy, i właściwie jemu zawdzięczamy tak okazały żłóbek także i w tym roku. Rozmiary to nie z gigantycznych rozmiarów. 27 głęboki, 14 wysoki, 17 szeroki.
W metrach wszystko.
Ten żłóbek jest tak duży, że my tutaj nie drukujemy żadnego tła, który miałby imitować przestrzeń, tylko ta przestrzeń w naturalny sposób się u nas tworzy. No być może dlatego on takie też wrażenie robi. Kilkaset metrów bieżącego materiału to idzie na niebo. No, nie potrafię naprawdę już podać, ile tutaj jest ton tego żelastwa. Gigantyczne rusztowanie. Jak Państwo wejdą do kościoła i spojrzą jeszcze tak ze środka kościoła do góry na gzymsy, które są u nas w kościele, od filarów, to trzeba spojrzeć, że ta najwyższa konstelacja jest na wysokości gzymsów. To jest bardzo wysoko, dużo wyżej niż chór organowy. 400 figur, 40 elementów ruchomych. Te figury, no niektóre mają ponad 50 lat. Szmat historii tutaj, nie? Naszej franciszkańskiej się znajduje.
Jakie znaczenie mają żłóbki dla wiernych?
Pewnie jak każdy obraz, jak każdy żłóbek, no także i nasz, no taka troszkę Biblia Pauperum, to znaczy no przemawianie przez obraz tekstami Pisma Świętego, no i one mają nam coś uzmysłowić. No, my ten żłóbek nie budujemy wcale krótko. To jest miesiąc czasu budowy w kościele, jakiś miesiąc czasu wcześniej pracy w kuźni. No właściwie ojciec Dobiesław, no to on ciągle myśli o tym, jak zbudować, jak go tutaj udoskonalić. Znaczy zwróćmy uwagę, no jeżeli w skali roku my 2 miesiące poświęcamy na przygotowanie, zbudowanie tego żłóbka, to znaczy, że coś ważnego się wydarzyło w kościele. I żłóbek, również jego rozmiary mają nam uzmysłowić. Wydarzyło się coś niezwykle ważnego, coś bardzo istotnego. No i my obchodzimy tą pamiątkę, kiedy Bóg wkroczył w naszą ludzką rzeczywistość. Bóg niepojęty wkroczył w czas po to, aby z miłości poświęcić swoje życie, abyśmy potem mieli z nim życie w niebie.
Najlepiej przyjść w czasie świąt, żeby ten żłóbek obejrzeć, i tak pewnie zrobią tysiące ludzi, ale tak, do kiedy najpóźniej można was odwiedzać tutaj, ten żłóbek oglądać? Do kiedy on będzie zainstalowany?
Tak, no ruszamy ze żłóbkiem oczywiście na pasterce, a do 2 lutego włącznie można ten żłóbek oglądać. Faktycznie w ten pierwszy, drugi, dziesiąty jest zatrzęsienie ludzi, także jeżeli chcecie Państwo tak na spokojnie ten żłóbek zobaczyć, to bym proponował po 27 grudnia. Ale zapraszamy oczywiście, cały czas kościół jest otwarty, żłóbek, nie ma takich momentów, że żłóbek jest włączony, nie jest włączony, wyłączamy go oczywiście na mszę świętą, żeby nie przeszkadzał.
złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść to straszna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawce i mogłasza nadzieją się cieszy.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze i mamy święta Bożego Narodzenia. Święta, do których przygotowywaliśmy się przez ostatnie 4 niedziele Adwentu. Życzę każdemu z Was, aby ten czas był czasem Bożego rodzenia się w nas i między nami, bo tam, gdzie On przychodzi i mieszka, niebo staje się między nami i jest to niejako zapowiedź tego, co czeka nas, kiedy przejdziemy przez tajemnicę śmierci i wejdziemy w wieczność. Niech te święta będą świętami Bożej łaski, Bożej obecności i Bożej radości w nas i między nami. Zacznijmy to nasze dzisiejsze spotkanie może od postawienia sobie dość prowokujących pytań, mianowicie gdzie i kiedy narodził się Jezus. Przez te pytania spróbujmy rozróżnić, co na temat Bożego Narodzenia mówią Ewangelie, a co pochodzi z tradycji. Zatem, gdzie przyszedł na świat Jezus? Jeżeli spojrzymy do katechizmu Kościoła katolickiego, to na temat Bożego Narodzenia możemy przeczytać przynajmniej w 3 numerach, a interesują nas numery 525 i 563. Ten akapit katechizmu Kościoła katolickiego jest zatytułowany Misterium Bożego Narodzenia. I w pierwszym numerze, 525, czytamy: Jezus narodził się w nędznej stajni, w ubogiej rodzinie. Prości pasterze są pierwszymi świadkami tego wydarzenia i właśnie w tym ubóstwie objawia się chwała nieba. Kościół nie przestaje opiewać chwały tej nocy. Widzimy zatem, drodzy radiosłuchacze, że w tym numerze katechizm Kościoła katolickiego kompletnie nic nie mówi o miejscu, gdzie narodził się Jezus. Nie wymienia miejscowości. Mówi natomiast o nędznej stajni i ubogiej rodzinie. Natomiast w numerze 563 czytamy: pasterz lub mędrzec może tu na ziemi zbliżyć się do Boga, klękając przed żłóbkiem betlejemskim i adorując Go ukrytego w słabości dziecka. Tutaj zatem niejako jest wymieniona nazwa miejscowości, w której miał przyjść na świat nasz Pan Jezus Chrystus, czy zatem Betlejem. O narodzeniu Chrystusa w Betlejem oczywiście wyraźnie piszą ewangeliści Mateusz i Łukasz. Sprawa wydaje się zatem dość jasna. Jest to miasteczko położone w pobliżu Jerozolimy, około 8 km na południowy wschód. Wiemy również, że już późna tradycja Starego Testamentu zapowiadała, że Zbawiciel przyjdzie na świat w Betlejem, że z miejscowości tej pochodził też Dawid i tam został namaszczony na króla Izraela. I stamtąd miał wyjść również przyszły Mesjasz, który miał się wywodzić z domu Dawida. Mówił m.in. o tym prorok Micheasz. Czytamy w tej księdze. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszy spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Proroctwo to wskazywało więc na miejsce narodzenia naszego Zbawcy, jedynego króla, pasterza. Niektórzy jednak pytają, a dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus nie mógł narodzić się na przykład w innej miejscowości, chociażby w Nazarecie, gdzie wraz ze swoją matką Maryją i opiekunem Józefem mieszkali przez długie, długie lata. Czy musieli oni naprawdę przemierzyć ponad 150 km, aby właśnie z Galilei przybyć na spis ludności do owego judzkiego miasta? Czy nie uczynili tylko jedynie tego ze względu na proroctwo Micheasza? Oczywiście to pytanie można sobie też stawiać, ale Ewangelie mówią nam dość wyraźnie, że Jezus przyszedł na świat w Betlejem. Także inne dokumenty potwierdzają, że podczas spisu ludności należało właśnie wrócić do swoich rodzinnych miast, aby tam złożyć pisemną deklarację. Józef zatem udaje się do Betlejem, do tego miasta rodowego Dawida, ponieważ pochodził z jego rodu. Być może stamtąd pochodziła też Maryja, wówczas brzemienna, która udała się tam razem z Józefem. Niewątpliwie też musimy o tym wiedzieć, drodzy radiosłuchacze, że w Ewangelii ważny jest nie tylko ten historyczny bieg wydarzeń, ale również sens teologiczny. Ewangelie dbają, by ukazać wypełnianie się proroctw. One ukazują, że prawdziwa sława tego miasteczka, Betlejem, będzie pochodziła od tego, że z tej miejscowości wyjdzie największy król, Jezus Chrystus. Zatem Betlejem. Natomiast skąd wzięła się grota narodzenia Pańskiego? I tutaj już jest nieco trudniej wykazać, że właśnie Jezus narodził się w grocie, którą dzisiaj wskazuje się w Betlejem. Trzeba jednak na nowo odwołać się do tekstu spisanego przez ewangelistów. A co Ewangelie mówią na ten temat? Gdy Maryja porodziła Jezusa, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, zapisuje Łukasz ewangelista. Podobny sens mają słowa anioła skierowanego do pasterzy, który mówi do nich takie oto słowa. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Jezus narodził się w pomieszczeniu, w którym zatem stał żłób. I chociaż nie ma w Ewangeliach wzmianki o ubogiej stajence czy też grocie, są jednak pewne podstawy, by w takiej właśnie scenerii przedstawiać przyjście Jezusa na świat. Jeżeli nowonarodzony został ułożony w żłobie, w którym kładziono pożywienie dla zwierząt, to całe pomieszczenie mogło być jakąś szopą, czy też grotą skalną, albo jakimś schronieniem wydrążonym w ścianie pagórka. Potwierdzenie znajdujemy również, że to była jakaś grota, w najstarszych tradycjach chrześcijańskich, które sięgają II czy też III wieku naszej ery. Jako pierwszy wzmiankuje o tym około roku 155 święty Justyn Męczennik, który pochodził z Palestyny i zapewne dobrze znał te okolice. Wymienia on grotę znajdującą się tuż w pobliżu miasteczka, w której narodził się Chrystus i w której magowie złożyli mu hołd. Nieco później, bo około roku 240, Orygenes również wspomina, że w Betlejem znajduje się grota otoczana szacunkiem. Miejsce to słynne w całej okolicy, pisał, nawet wśród niewierzących, z tego, że urodził się tam Jezus. Następuje następnie okres prześladowań i władze cesarskie usiłowały w Betlejem zatrzeć ślady nowej religii, szerząc oczywiście tam kult pogański. I w tym najwspanialszym miejscu świata, jak pisze święty Hieronim, ustawiono posąg greckiego bożka Adonisa w grocie, w której niegdyś kwilił maleńki Jezus. Po roku 313 chrześcijaństwo odzyskuje wolność działania i do Betlejem przybywa święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. I to dzięki jej staraniom wybudowano tam kościół, dokładnie nad grotą Narodzenia, która znalazła się pod głównym ołtarzem świątyni, tworząc podziemną kryptę. Ten kościół zostaje przebudowany w VI wieku z polecenia cesarza Justyna i przetrwał on praktycznie do naszych czasów. Gdy mówimy jeszcze o narodzeniu Jezusa w ubogiej grocie wśród zwierząt i pasterzy, to nie chodzi nam jedynie o ten taki tani sentymentalizm albo jakieś emocjonalne przeżywanie tego wydarzenia, bowiem ciemna grota jest obrazem otchłani, do której przychodzi Bóg przynoszący światłość. Już w swoim narodzeniu Chrystus wstępuje niejako do czeluści tego świata i przynosi nowe życie, nową nadzieję tym wszystkim, którzy byli zanurzeni w cieniu śmierci. Również ojcowie Kościoła w swych komentarzach zwracają uwagę na to głębsze znaczenie ciemnej jaskini opromienionej przedziwnym światłem. Zatem grota ma nie tylko sens rzeczywisty, ale również symboliczny. Natomiast czy Jezus narodził się naprawdę 25 grudnia? Na to pytanie odpowiemy sobie po chwili przerwy muzycznej. Drodzy radiosłuchacze, czy Jezus narodził się naprawdę 25 grudnia? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy patrzymy w Ewangelię, to autorzy, ewangeliści nic nie piszą o dniu, w którym Jezus przyszedł na świat. Dlaczego? Ponieważ w starożytności bardzo często nie znano daty tej dziennej swojego narodzenia. Nie była ona zresztą konieczna przy podawaniu tzw. danych osobowych. Nie zapisywano jej tak jak obecnie na przykład w księdze urodzeń, w akcie chrztu itd., itd. Było to mało ważne. Pierwsi chrześcijanie, rozważając tajemnicę przyjścia naszego Zbawiciela na ziemię, również nie przywiązywali wagi do samej daty, kiedy właśnie Jezus miał się narodzić. Tak było aż przez pierwsze trzy wieki. Nie znano też osobnego święta Bożego Narodzenia. Pojawiło się ono dopiero w drugiej połowie IV wieku i weszło do liturgii i przyjęło się bardzo szybko. Już bowiem święty Augustyn uważał, że 25 grudnia jest to dzień, rzeczywisty dzień narodzin Jezusa Chrystusa. Co wpłynęło na przyjęcie tej daty właśnie w chrześcijaństwie jako daty, kiedy przyszedł na świat Jezus Chrystus? Oczywiście, kiedy się bierze do ręki różnego rodzaju opracowania, to najczęściej wskazuje się, że Boże Narodzenie miało zastąpić pogański kult niezwyciężonego Słońca, którego właśnie narodziny obchodzono w Cesarstwie Rzymskim 25 grudnia. Ta data również wyznaczała moment zimowego przesilenia dnia i nocy, a więc astronomiczny punkt roku, od którego coraz krótsze stawały się ciemności nocy, a coraz bardziej wydłużała się jasność dnia. Jednakże nie jest to do końca prawdziwe stwierdzenie. Bardziej istotny jednak wydaje się wpływ Wielkanocy na datę Bożego Narodzenia. Sama Wielkanoc była tak ważna w Kościele pierwotnym, że inne święta powstawały niejako w zależności od niej. Data Wielkanocy była natomiast wpisana w naturalny cykl roku astronomicznego i wyznaczały ją bowiem pełnia księżyca i wiosenne zrównanie dnia z nocą. I ten właśnie fakt miał duży wpływ na układ tworzącego się roku liturgicznego. Również daty innych świąt umieszczano w znaczących momentach cyklu natury. Możemy tutaj chociażby przywołać datę zwiastowania 25 marca, czy też narodziny świętego Jana Chrzciciela 24 czerwca, czy też w końcu narodziny Jezusa 25 grudnia. Ale nie stawiano pytań o dokładny czas tych wydarzeń. Ważniejsza od konkretnego dnia, od konkretnej daty była symbolika wybranych dat kalendarzowych i ich związek z naturalnym cyklem astronomicznym. Pomagało to niejako przeżywać upływ czasu i różne pory roku właśnie w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, który przychodzi jako światłość świata. I na koniec naszego spotkania, po próbie odpowiedzi na te być może prowokacyjne i nurtujące nas pytania, spójrzmy na chwilę do dzisiejszej Ewangelii, która ukazuje nam właśnie historię narodzin Jezusa Chrystusa. I w pewnym momencie anioł Gabriel zwraca się również do świętego Józefa: nie bój się, Józefie, przyjąć do swojego domu, pod swój dach Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego poczęło się to dziecko i będzie on Bogiem z nami. Ważne słowa: nie bój się, Józefie, przyjąć do twojego życia małżonki, nie bój się o Maryję i nie bój się Maryi. Może nurtują ciebie różnego rodzaju pytania związane z nią samym, jak to jest, mieszkamy osobno, a nosi pod swoim sercem dziecko. Nie bój się. Tutaj na scenę po raz kolejny wkracza Boży Anioł i tłumaczy, że to z Boga i z Bożej mocy realizują się jego plany. Drodzy radiosłuchacze, szczególnie mężczyźni, zwracam się teraz do was, właśnie na podstawie tych słów kilkanaście lat temu została również opublikowana przepiękna medytacja Jana Pawła II, dzisiaj świętego, zatytułowana Totus Tuus, czyli o darze darmo danym, bo takim darem darmo danym w naszym życiu oczywiście jest sam Jezus Chrystus, który przychodzi jako dziecko, aby nie bać się też Go. I w tej medytacji Jan Paweł z takimi słowami zwraca się szczególnie do nas, do każdego z mężczyzn. Myślę, że każdy mężczyzna, bez względu na stan i powołanie życiowe, musi kiedyś usłyszeć te słowa, które kiedyś usłyszał Józef z Nazaretu. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, nie lękaj się przyjąć. To znaczy, uczyń wszystko, ażeby rozpoznać dar, jakim ona jest dla ciebie. Lękaj się tylko jednego, ażebyś tego daru sobie nie przywłaszczył. Właśnie tego się lękaj. Jak długo ona pozostaje dla ciebie darem samego Boga, możesz się bezpiecznie radować tym wszystkim, czym jest ów dar. Więcej, winieneś nawet uczynić wszystko, na co cię stać, ażeby ten dar rozpoznać, ażeby jej samej ukazać, jaką jest niepowtarzalną wartością. Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Drodzy radiosłuchacze, właśnie przy okazji Bożego Narodzenia, kiedy Bóg wstępuje na ziemię i pokazuje nam tę niepowtarzalną wartość, podkreśla tę wartość, jakim jest nasze życie, postarajmy się również naśladować Boga, w tym w relacji do drugiego człowieka. Niech również czas Bożego Narodzenia będzie tą chwilą, tym momentem, aby drugiemu człowiekowi przez przebywanie z nim, dzielenie się swoim czasem, byciem po prostu z tym drugim człowiekiem, ukazywać, jak jest drogocenny w naszych oczach. A w ten sposób przywracamy wartość życia, przywracamy godność danej też osoby, ponieważ pokazujemy samym sobą, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, dlatego z tobą chcę spędzić te kilka chwil. Niech to się dokonuje w mocy Ducha Świętego. Błogosławionego świętowania.
Między niebem a ziemią.